Chciałbym przeczytać Słowo Boże przed modlitwą. Czytam z Ewangelii Marka, 13 rozdział, od początku te pierwsze wiersze. A gdy On wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów Jego: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. A Jezus mu odrzekł: Czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest, to znaczy Chrystus, Mesjasz. Jam jest i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się. Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi. Będzie głód. To jest początek boleści. Drodzy, my widzimy, gdy idziemy tutaj za tymi słowami, jak nasz Pan swoim uczniom to wyraził. Mi osobiście stało się to już wielkim w tym tekście, gdzie jest od wiersza trzeciego napisane. I on powiedział o tej świątyni, o tej okazałej budowli, że tam ani jeden kamień na drugim nie pozostanie. I to pytanie, które mieli uczniowie, chcieli wiedzieć, kiedy się to stanie. Zapytali go w gruncie rzeczy, gdy byli sami z nim na osobności. Ale wiecie, i w tym nie dał im konkretnej odpowiedzi, ale mówi: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. I ja tak o tym rozmyślałem. On nie powiedział czasu, godziny, dnia, czy roku, czy jakąś datę, ale było ważniejszym coś innego, aby im coś innego powiedzieć, mianowicie to, co dotyczyło ich samych, aby zważali na siebie samych, żeby nie byli zwiedzeni. To, myślę, jest bardzo ważnym. Może i my byśmy czasami myśleli, to czy tamto jest ważnym, żeby trzeba było to wiedzieć i tak dalej. Ale wiecie, te myśli Boże są zawsze trochę inne. I może nie wszystko było, zostało tak powiedziane, także uczniom nie było tak powiedziane, jakby chcieli to chętnie słyszeć, ale musieli się zadowolić tym, co Pan im powiedział. I to stało mi się wielkim, gdy potem dalej czytaliśmy te wiersze i on idzie aż do proroka Izajasza z tymi słowami, które wyraża. Bo u proroka Izajasza jest to samo napisane, możecie otworzyć. Izajasz 19:2. Tam jest napisane, co wszystko przyjdzie. I wiecie, on jeszcze raz to słowo proroka Izajasza podkreślił i zaznaczył, postawił na świeczniku, że mieli być pewni, że wszystko, co w Pismach Świętych, co u proroków zostało powiedziane, że to się wypełni i stanie. Mogli na tym polegać. Drodzy bracia i siostry, to samo, myślę, jest i na nasze dni. On idzie tu jeszcze trochę dalej w to. Mówi, że to nie jest jeszcze koniec, to jest początek boleści. 9 wiersz. Ale wy sami miejcie się na baczności na to, co z wami się stanie. On im już dał zapowiedź tego, co z nimi miało się stać. Jak to będzie z nimi? I oni mieli zważać na to. I na te słowa, które do nich mówił. Te słowa miały w nich pozostać aktualnymi, aby gdy się to stanie, żeby wiedzieli, że on im to przepowiedział z wyprzedzeniem. On mówi dalej, 9b, będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią wam was też przed namiestnikami i królami z mojego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Czy nie jest to czymś potężnym? Tak. Ale tak to musiało przyjść. I pytamy się, czy stało się to, albo się to nie stało. Myślę, że gdy czytaliśmy Pismo, wtedy możemy zaprawdę powiedzieć, to Słowo Pana jest tak i amen. Dokładnie tak to się wypełniło, co ich Pan i Mistrz im powiedział. Może jeszcze wpierw, zanim ta świątynia została zburzona, to musiało się wypełnić. Ale on im nie tylko to powiedział, on poszedł jeszcze trochę dalej. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. Także to, drodzy, nie zostanie bez wypełnienia, ale musi się stać. I gdy to się ma wypełnić, musi stać, wtedy musi Bóg mieć posłańca. I my wiemy, Bóg ma swoich posłanców. I on powiedział, 11 wiersz, a gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. I powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. Także to słowo, drodzy, już u proroka Micheasza było przepowiedziane. Gdybyśmy otworzyli proroka Micheasza, moglibyśmy to dokładnie przeczytać. Widzimy także to słowo. On na nowo postawił na świeczniku. I wtedy możemy powiedzieć, że to prorocze słowo zachowało swą ważność aż do naszych dni. To jest czymś cudownym. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Tak, i tym także byli. I potem ta wypowiedź, którą uczynił. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I ja myślę, że o to się rozchodzi, drodzy, aby wytrwać aż do końca. Tutaj nie były uczniom dane jakieś dobre przepowiednie albo drogi wysłane różami, ale dość szara przyszłość. Ale drodzy, my wiemy, Pan do nich powiedział, aby się nie troszczyli, gdy będą w nim, gdy będą prowadzeni przed sądy, gdy będą postawiani przed wysokich ludzi, wtedy nie potrzebują się troszczyć. Potrzebują tylko skierować swe spojrzenia do jednego w górę, do ich Pana i Mistrza, który ich wybrał do tego, który ich postanowił na to, aby byli świadkami Jego na tej ziemi. Drodzy bracia i siostry, ja myślę, powinniśmy jeszcze to słowo krótko u Michała przeczytać. Myślę, że ten 12 wiersz jest szczególnym wierszem, który aż do naszych dni się wypełnia. I jest napisane w tym wierszu: i wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. A u Michała w 7 rozdziale jest napisane. Trzeba by już od początku przeczytać, ale aby to tu skrócić, przeczytam tylko 5 wiersz i 6 wiersz. Michała 7:5. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. To są prawdziwe słowa, drodzy. I ja myślę, te słowa moglibyśmy teraz przejść z powrotem do Mateusza. Tam Pan mówi jeszcze raz o tych słowach. Myślę, że jest to tak trafnym to słowo, szczególnie, drodzy, na nasze dni. Bo my żyjemy w trudnych czasach, w poważnym czasie, gdzie to słowo tak przed naszymi oczyma się wypełnia. Może jak nigdy przedtem. Ja myślę, drodzy, nasz Pan, On nie tylko mówił do swoich uczniów, ale On mówił i do nas w tych dniach teraz. I także prorocy, oni nie tylko prorokowali aż do Dnia Pańskiego, ale my widzimy, Pan to słowo z tych ust proroków wziął dalej i postawił na świeczniku. I ja chciałbym powiedzieć, dzisiaj wieczorem świeci to Tobie i mnie. Możemy widzieć, że to słowo naszego Boga jest prawdziwym. I ma rację. I cokolwiek przychodzi, drodzy, ten mąż Boży tutaj woła: ja chcę spoglądać za Panem. I to jest to najważniejszym, co możemy uczynić w tym czasie. Nie możemy się zatrzymywać wszystkim tym innym, czy na jakichś innych ludziach. Myślę, że musimy spoglądać za Panem, wypatrywać Pana, wypatrywać naszego Boga, trwać w naszym Bogu, bo wiemy, że nasza pomoc jest u żywego Boga. Drodzy, On nas wysłucha. I gdy tutaj jest napisane w tej księdze prawdy, wtedy możemy to z całego serca wierzyć. I ja myślę, możemy i dzisiaj wieczorem Jemu zaufać. To są bardzo kosztowne słowa. Pan Jezus mówi tutaj: kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. W gruncie rzeczy, innymi słowy, zostało powiedziane, ukazane w tej wypowiedzi, że czas będzie bardzo poważny. Będzie to trudnym i ciężkim, aby wytrwać aż do końca. Ale On mówi: kto wytrwa aż do końca? Kto wytrwa? Obyśmy Ty i ja byli tym, kto wytrwa. Czy chcesz tym być, kto wytrwa? Niechby Bóg nam darował łaski i dzisiaj wieczorem. Powstańmy teraz, aby się wspólnie modlić. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za Twoje drogie i święte Słowo, błogosławione Słowo, które Ty nam pozostawiłeś. W tym ostatecznym czasie, Panie, dziękujemy Tobie za to, że znowu dzisiaj wieczorem możemy być tu zgromadzeni i że Twoje Słowo możemy zachowywać w sercu i widzieć, Panie, że wszystko w naszych dniach się wypełnia, co Twoje usta święte wypowiedziały. Panie, widzimy, że świątynia jest zburzona. Twoi uczniowie byli prowadzeni przed Radę Najwyższą. Wszystkie te inne rzeczy, które postawiłeś na świeczniku, które z ust proroków się rozległy, widzimy w naszych dniach wypełnione przed naszymi oczyma. Panie, chcemy być tymi, którzy wytrwają w tych dniach. Panie, daruj mi łaski. Daruj nam wszystkim łaski. Panie, przyszliśmy tutaj, aby mieć z Tobą społeczność. Daruj nam łaski i nadal, abyśmy Twoje słowo przyjmowali, wierzyli i w sercu zachowali, aby Tobie z całego serca dziękować. Przyjmij uwielbienie, chwałę i cześć. W imieniu Jezusa. Amen. Serdecznie witamy wszystkich w tym drogim imieniu Pana. W ten weekend nie oczekiwaliśmy gości gdzieś z zewnątrz, z daleka, ale witamy Was wszystkich serdecznie i życzymy nam wszystkim błogosławieństwa Bożego. Nie jest to tylko tak mówionym, ale to się zgadza, że wszystko jest zależne od błogosławieństwa Bożego. I gdy On błogosławi, kogo On pobłogosławi, ten jest na wieki pobłogosławiony, bo Bóg ponad czas planował jakieś przemijających błogosławieństw wielu dożyło, ale lud Boży, który jest przeznaczony na to, aby być na wieczność u Niego, ten będzie otrzymywał wieczne błogosławieństwa przez to wieczne Słowo i wiecznego Ducha. Każde błogosławieństwo, które ma ostać się na wieczność, musi mieć tą wieczną łączność z wiecznym Słowem, wiecznym Duchem. My słyszeliśmy już o wierze w Słowie wprowadzającym i o tym, co zostało przyobiecane. I wiecie, obok tego nie prowadzi żadna droga. Każde jedno słowo, które z ust Bożych się rozległo, wypełnia się. Czy wcześniej, czy późno. Czy nam to pasuje, albo nie? Bóg powiedział, którego dnia będziecie z tego jeść, zjecie z tego, musicie umrzeć. Obojętnie, co Bóg powiedział, niezależnie od tego, co Bóg powiedział, On nie może żadnego ze swych słów cofnąć. I nie jest to tylko tak gdzieś postawionym w pomieszczeniu, ale to jest realnością i musimy się z tym pogodzić. Ten pisarz listów do Hebrajczyków podsumowuje w rozdziale 9:27, Hebrajczyków 9:27, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nikt nie może ominąć Słowa Bożego, czy uchylić się przed Słowem Bożym. Każdy i wszyscy muszą rozpoznać, że Bóg stoi ponad wszystkim i że Jego Słowo nie może być złamanym. Ja dzisiaj przeczytałem kilka stron w pewnym kazaniu Lutra i on mówi bardzo o wierze. On miał tak mówiąc, ten dar wiary, Nikt nie odważał się czynić tego, co on czynił z pomocą Bożą. I on mówi tutaj o tym dziękczynieniu Marii, na której Bóg uczynił coś wielkiego i spojrzał na niskość swojej służebnicy i tą obietnicę w niej i przez nią wypełnił. I on mówi tutaj, musisz wiele więcej, bez zachwiania, bez wątpienia, tą wolę Bożą postawić sobie przed oczy, tak abyś mocno wierzył, że On chce i uczyni z Tobą także wielkie rzeczy. Taka wiara żyje i przenika i zmienia całego człowieka. Ona przymusza cię, że masz być w bojaźni, gdy jesteś wysokim i możesz być spokojnym, gdy jesteś niskim. Im wyższym jesteś, tym więcej musisz się bać. Im głębiej jesteś przygnębiony, tym więcej możesz się być pocieszonym. My czasami myślimy, że słyszeliśmy już dobre kazania, ale on mógł jedno słowo, jedno zdanie wziąć i z tym napisał już całą księgę. Tylko jeszcze jeden odcinek tutaj. Bo pomimo to, że ona znalazła w sobie tak wielki czyn Boży, była i pozostała tak usposobiona, że nie wyniosła się ani ponad najniższego człowieka na ziemi. Gdyby to uczyniła, wtedy wpadłaby razem z Lucyferem do otchłani piekła. On chciał tutaj to wyrazić, że ludzie, którzy dożyli tego największego z Bogiem, uznawali się za najmniejszych, za najbardziej niegodnych i nie stawiali się ponad nikogo innego. I wiemy, on tutaj czyni to porównanie z tym, który się wywyższył i który potem został zrzucony, spadł. I mi leży to na sercu, aby mówić o śladach boskiej realności. I my chcemy przy tym naprawdę, gdy już obie realności rozpatrujemy, ta jedna, która jest przemijająca, która jest czasowa, która jest ludzka, nie tak wysoce to uznawać, jak te boskie realności, które nigdy się nie rozpoczęły, nigdy się nie zakończą, ale które będą miały wieczne trwanie. I słyszeliśmy to słowo wprowadzające z Marka Ewangelii. Ja szybko spojrzałem do 12 rozdziału. Tutaj są tylko niektóre, jest niewiele słów, ale są potężne. Ewangelia Marka, 12 rozdział, wiersz 14. Przyszli więc i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery. W niemieckim tłumaczeniu jest, że jesteś prawdziwy i na nikim ci nie zależy, czy nie bierzesz względu na nikogo. Nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Tak daleko to słowo, ten wiersz. Ludzie, którzy byli w obecności Bożej, uczynili tą wypowiedź. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwym. I to potrzebne stwierdzenie, i że po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Z prawdziwości, z prawdy może wyjść tylko prawda. Z prawdziwości prawdziwość, a z prawdy prawda może wyjść. I jest napisane, że żadne kłamstwo nie ma swego pochodzenia w prawdzie. Prawda pozostanie prawdą. Bóg jest prawdziwym. Jest pochodzeniem wszelkiej prawdy, a diabeł jest przeciwieństwem. On jest kłamcą, nawet ojcem kłamstwa. I on od samego początku był kłamcą i tym, który przekręcał słowo. I to możemy już w pierwszych rozdziałach Mojżesza czytać, szczególnie pierwsza Mojżeszowa 3 w tej rozmowie z Ewą. I to tutaj do mnie przemówiło. Ten wiersz. Mistrzu, nauczycielu, wiemy. Czy oni tą wiedzę połączyli z wiarą? Tego nie wiadomo. My wiemy, to byli faryzeusze i tak dalej. To byli ludzie, którzy nie byli właśnie w naśladownictwie Pana, nie szli za Panem, ale to musieli przyznać. To musieli wyznać. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwym i nie bierzesz względu na nikogo, na żadnego człowieka. My jako ludzie bylibyśmy taktowni. Czy nie myślicie, że i Paweł, i brat Branham wiedzieliby, co ludzie chętnie chcieliby słyszeć? Myślicie, że oni nie byli dość inteligentni, aby to wiedzieć, z czym by najlepiej dotarli do ludzi, czy osiągnęli ludzi? Ale Paweł pisał, jeżeli chcemy się podobać ludziom, wtedy nie jesteśmy żadnymi sługami Chrystusa. Wtedy ta prawdziwość Boża nie jest w nas. Droga Boża musi być z Bożą prawdziwością bez względu na osobę. Musi być nauczana. Innej drogi nie ma. W innym wypadku jest to twoja i moja droga, nie droga Boża. I tutaj stawia się nam to wielkie pytanie. Tu jest mianowicie mowa o drodze Bożej. Przeczytam to jeszcze raz, abyśmy to wzięli sobie do serca. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwym i nie bierzesz względu na osobę. Nie spoglądasz na osobę czy człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Drogi Bożej. Po prawdzie, w tej prawdzie, nie z jakimiś pobocznymi myślami, nie z tym, co można by dodać do tego z prawej czy z lewej strony, ale w prawdzie, która była w nim, On to tej drogi Bożej z prawdziwością nauczał. O to się rozchodzi. I my wiemy, że wszyscy prorocy i apostołowie nauczali w prawdzie tej drogi Bożej. Bóg oznajmił Mojżeszowi swoje drogi, a dzieciom Izraela swoje dzieła, swoje uczynki. Przez proroka Izajasza woła: tak daleko, tak wysoko, jak jest niebo ponad ziemią, tak wiele wyższe są moje myśli nad waszymi myślami i moje drogi wyższe niż wasze drogi. I dzisiaj, w tym czasie, nie rozchodzi się już o to, aby jakiś szczególny kierunek był nauczany, ale aby ta droga Boża w prawdzie Bożej, z prawdziwością Bożą była nauczana bez względu i wglądu na osobę. Tylko wtedy, tylko tak możemy być przygotowani. Tylko tak przed Bogiem będziemy mogli się ostać. Bo oblubienica musi na końcu dni stać się oblubienicą słowa. Nie jakiegoś wykładu, ale musi być wyprowadzona przez Słowo Boże. Znowu zrodzona przez Ducha Bożego ku żywej nadziei. Ta droga Boża musi być po prawdzie nauczana i szczególnie w tym czasie, w którym naprawdę wiele dróg jest nauczanych. I Pismo Święte mówi u proroka Izajasza 53: my wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Każdy spoglądał na swą własną drogę. Każdy spoglądał na swoją własną drogę. Ale twoja i moja droga nie jest drogą Bożą. Ale każdy spoglądał na swą własną drogę. I potem jest napisane: ale On całą naszą winę włożył na Niego, abyśmy mieli pokój. Teraz nasza droga skrzyżowała się z drogą Bożą. Nasza droga zakończyła się w drodze Bożej. Nasze myśli kończą się w myślach Bożych. Zaprzestają tam, znikają, a myśli Boże pozostają w nas żywe i trwają. Nagle nie jesteś już na swojej własnej drodze, a ja na mojej, ale my wszyscy jesteśmy na jednej drodze, mianowicie na drodze Bożej, na drodze Bożej. I to jeszcze do tego nie w jakiejś niepewności, ale w prawdzie i wierności. Istnieje tylko jeden, który o sobie mógł powiedzieć, o sobie sam mógł powiedzieć: jam jest drogą, prawdą i życiem. Te trzy rzeczy nie są do rozdzielenia od siebie. Prawda i droga i życie należą razem. Słowo Boże jest prawdą. Ukazuje nam drogę Bożą. Na drodze Bożej otrzymujemy życie z Boga. Na naszej drodze idziemy na swoich własnych drogach, ale na Jego drodze osiągniemy cel. Wiecie, tam jest to słowo u Mateusza 19, nie wiem dokładnie, jest napisane, w każdym razie, że może 18, jest napisane: czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I my to tutaj już tak podkreślaliśmy, że tam jest nie jest napisane, czy syn Dawida, czy syn Boży, ale jest napisane, czy syn człowieczy. A więc znowu proroctwo, proroczy odcinek w czasie końca. Czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie znów? My wiemy, w objawieniu przechadzał się Pan pomiędzy 7 złotymi świecznikami. Jako syn człowieczy, On jest prorokiem. Jako syn Boży jest Zbawicielem. Jako syn Dawida jest Królem. Wszystko ma swoje znaczenie w Piśmie. I dzisiaj istnieją miliony ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. I właśnie te miliony to są, którym te oczy są zamknięte na to, że On na końcu dni w tej ostatniej generacji jeszcze raz zgodnie z proroczym słowem się objawia. Tak jak ta pierwsza generacja była proroczą, tak i ta ostatnia generacja jest proroczą. I dlatego Piotr także pisał, tym bardziej stoi nam to prorocze słowo. I my możemy powiedzieć, że to prorocze słowo nam w prawdzie Bożej było nauczane i ono stało się nam żywym objawieniem, realnością, częścią naszego wierzącego życia. Stało się nam to, co otrzymaliśmy od Boga. W tym nie możemy wątpić. Ja musiałem, gdy tak rozmyślałem o tym, że Bóg wszystkie te rzeczy tak czyni, musiałem wspomnieć na to słowo, na to pojęcie jasnowidz. To jest może po raz pierwszy napisane w 1 Samuela 9, wiersz 9. Tam szukano Samuela i pytano, gdzie jest ten jasnowidz? Czy chodźmy do jasnowidza. I tam jest nam powiedziane, że ci, którzy dzisiaj są nazywani prorokami, byli wtedy nazywani jasnowidzami. Tutaj pierwsza księga Samuela, 9 rozdział, wiersz 9. Dawniej w Izraelu mawiał każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej, chodźmy do jasnowidza. Albowiem kogo dziś zwie się prorokiem, dawniej nazywano jasnowidzem. I gdy czyta się kilka wierszy dalej, wiersz 18, druga część, powiedz mi proszę, gdzie tu jest dom jasnowidza? Samuel odpowiedział Saulowi, ja jestem jasnowidzem. Idź przede mną na wzgórze i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię cię i objaśnię ci wszystko, co porusza twoje serce. Tak mówi tutaj Słowo Boże. Wtedy byli nazywani jasnowidzami. Dlaczego? Dlatego, że widzieli Boże wizje. Oni widzieli, kto miał przyjść, widzieli, jak był ubrany ten ktoś, wiedzieli, co było w sercu danego człowieka. To byli jasnowidze. Bóg miał mężów na tej ziemi, przez których mógł mówić, których mógł używać i mógł postawić ich na błogosławieństwo dla innych. To była służba. To był urząd. I gdy ktoś jako jasnowidz był postanowiony przez Boga, wtedy to funkcjonowało. Wtedy nie popadał w żadną potrzebę, bo Bóg nie popada w potrzebę czy zakłopotanie. Gdy Bóg kogoś postanawia, aby naprawdę był jasnowidzem, wtedy będzie widział. A jeśli nie widzi, wtedy nie jest jasnowidzem. Wtedy jest takim jak wszyscy inni. Ale tam jest także to słowo, które niedawno już cytowałem z proroka Izajasza, rozdział 29, Izajasz 29, od wiersza 9. Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu. Upijcie się, lecz nie winem. W niemieckim tłumaczeniu jest: oni są pijani, lecz nie winnym. Zataczają się, lecz nie od mocnego napoju, gdyż Pan wylał na was ducha twardego, snu i zamknął wasze oczy. To jest proroków i zakrył wasze głowy. To jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Tutaj, w tym słowie, jest nam postawione przed oczy, o co się rozchodzi. I apostołowie, w ich czasie, oba słowa, to z Izajasza 28, mianowicie wiersz 19 i 20, i także to słowo już w ich czasie używali i brali w mówili odnośnie tego, dlatego, że był to proroczy odcinek czasu. Tutaj jest mowa o tym, że nawet prorocy i jasnowidze mają zakryte oczy, już nie mogą wyraźnie widzieć. I istnieje wystarczająco z tych w tym czasie. Wiele widzieli, ale nie to, co Bóg objawił. Nie to, co Bóg ukazał. Wielu wiele słyszało, ale nie to, co Bóg mówił. Oni widzieli coś własnego i słyszeli coś własnego, ale Bóg zatroszczył się o to, aby Jego słowo, Jego droga, Jego objawienia w tym czasie w prawdzie były nauczane. I wszyscy, którzy są z Boga, będą słuchać tego. Chciałbym teraz przejść do drugiej księgi Mojżeszowej, druga księga Mojżeszowa. Tutaj mówimy właściwie o śladach prawdziwości Bożej, realności Bożej, o tym, co Bóg uczynił. Ostatnia część drugiej księgi Mojżeszowej 2. Ostatnia część wiersza 24. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. I potem przychodzi ukazanie się Pana. I właściwie o to dzisiaj wieczorem mi się rozchodzi. Mojżesz nie mógłby pójść, gdyby Bóg go nie posłał. I to Boże posłanie nie wywodziło się z serca Mojżesza, czy z woli Mojżesza, czy z jego jakiegoś uczucia, ale wywodziło się z bezpośredniego ukazania się Pana. Czy to zdanie tutaj było całkowicie zbudowane, nie wiem, ale wiecie, co jest przez to myślane. Mojżesz nie szedł sam z siebie. On został posłany. I to posłanie nie było decyzją jego serca, ale Bożym postanowieniem. I to nie było zawartością jakiegoś rozmyślania, czas teraz nadszedł, ale to było Boże, to była Boża decyzja. I poza tym Pan objawił się mu w płonącym krzaku, krzewie. W widzialny sposób, słyszalny sposób, odczuwalny sposób. To było zlecenie, przeżycie. To było boską realnością tutaj na tej ziemi, przed oczyma Mojżesza. I Mojżesz dziwił się, że ten krzak płonął, ale nie spalił się. I on pomyślał sam w sobie: pójdę tam i przyjrzę się temu cudownemu zjawisku. I gdy on się tam zbliżał, Pan zawołał do niego z tego ognia. I tu jest napisane: piąty wiersz. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Co to było? Boska realność, Boże posłanie, Boże zlecenie. Ze wszystkim, co Bóg na ziemi czyni, jest związana boska realność jako historia zbawienia. Bez prawdziwego objawienia Bożego, bez powołania, bez zlecenia, bez posłania, absolutnie nic nie jest czynione w Królestwie Bożym, co mogłoby być określone jako prawdziwe. Wiele zostało uczynione i jest jeszcze czynione. Z tych przeróżnych motywów, i tutaj pisze Paweł do Koryntian: wielu głoszą Chrystusa przez zazdrość i niektórzy nawet, aby moje więzy jeszcze mocniej zaciągnąć. Ale istnieją ludzie, którzy tą drogę Bożą i Słowo Boże głoszą, zwiastują w prawdzie. I to są tacy, którzy przez tego prawdziwego zostali powołani. I gdy Jan pisze: my jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. I On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Wtedy nie są to tylko słowa. Wtedy to jest boską realnością. I to musimy przyjąć do wiadomości. Sami z siebie możemy być tylko tym, czym jesteśmy, mianowicie każdy prawdziwym kłamcą. Ale gdy jesteśmy w Panu, wtedy staliśmy się nowym stworzeniem. Wtedy ta prawdziwość Boża przyszła do naszego wnętrza i wtedy nie możemy skrzywiać prostej drogi Bożej. I możecie sobie przypomnieć na to wydarzenie w Dziejach Apostolskich, gdy Paweł zawołał do tego jednego człowieka: o synu diabła, ty, który te proste drogi Pana wykrzywiasz. I już przyszła ręka Pana nad niego i został uderzony na miejscu. Bóg ma utorowaną, prostą, prawdziwą drogę. Jego Słowo jest prawdziwym. On jest prawdziwym. Jego drogi są prawdziwe. We wszystkim, co czyni, jest On prawdziwym. I o Nim jest nawet powiedziane, to mówi ten prawdziwy i wierny świadek. On jest prawdziwym i wszystkie Jego drogi są w prawdzie. Mojżesz miał przeżycie z Bogiem. On nie poszedł, dopóki go Bóg nie powołał. I potem jeszcze miał trudności, aby iść za powołaniem Bożym. Bo on wiedział, jakie to jest zadanie, które mu zostało postawione. I jak trudnym było wykonanie tej służby. On potem jeszcze mówił, że nie chciał iść, że nie potrafi mówić i tak dalej. Na początku boskiego powołania do tej służby i zlecenia stało prawdziwe przeżycie z Bogiem. I gdy ja dzisiaj na tym miejscu zacytuję, co brat Branham mówi, że nikt nie ma prawa wykonywać zlecenia, chyba że jak Mojżesz miał spotkanie i otrzymał zlecenie. To jest także wypowiedź, która nie powinna być lekko jakoś przyjęta, ale trzeba po prostu zamyślić się nad tym. Ale jedno ciągle zawsze stwierdzicie. Te drogi tych, którzy zostali powołani przez Boga, są wysłane cierniami z lewej, z prawej, z góry, z przodu, z tyłu, gdziekolwiek. Dlaczego Bóg Pan nie ukazał się w jakimś pięknym, okazałym krzewie, w jakimś wspaniałym drzewie, który by pachniał, który by pięknie kwitł? Dlaczego w ciernistym krzewie? My tutaj o tym już mówiliśmy. Na początku, po upadku w grzech, Pan Bóg przeklął glebę i ziemię i powiedział, ciernie i chwasty będzie wydawał i w pocie Twego oblicza będziesz jadł Twój chleb. Dlaczego Chrystus nie miał pięknego wieńca z kwiatów na głowie? Dlaczego koronę cierniową na pamiątkę, na wypowiedziane przekleństwo w 1 Mojżeszowej 3? Wszystko, co w planie Bożym się dzieje, to dzieje się zgodnie z planem. Spolegnijcie na tym. Tam nie ma jakiegoś przypadku, ani na jednym miejscu. Te drogi mężów Bożych nie szły po różach. Większość widziało róże. I to jest dziwne, że te przeciwieństwa są tak blisko siebie. Także róże i ciernie. Oboje jest bardzo blisko siebie. I to wygląda jak gdyby to jedno nie mogło być rozdzielone od drugiego. Ale wszyscy ci mężowie Boży, którzy to kosztowne nasienie słowa nosili, o nich mówi nasz Pan. O, gdyby był jakiś prorok, którego byście nie prześladowali, i sprawiedliwy, posłany przez Boga, którego byście nie ukamienowali albo zabili. Pomimo to byli nosicielami Słowa Bożego, które dzisiaj miłujemy, w które wierzymy i za które jesteśmy wdzięczni. Oboje leży blisko siebie. Na początku tej drogi Mojżesza z Bogiem i Boga z Mojżeszem Tam stała Boża realność. Nic innego jak to. Nie jakieś powolne dojście, czy jakieś wyobrażenie w swym własnym sercu, ale gdy czas się wypełnił i te lata przeminęły, wtedy ukazał się Pan Mojżeszowi w płonącym krzaku. To była realność. Ten ogień się palił. Mojżesz widział. Mojżesz tam szedł. Mojżesz słyszał. Mojżesz zdjął swe sandały. Wszystkie szczegóły tego przeżycia zostały opisane w Słowie Bożym. Każdy, kto z Bogiem takie przeżycie uczynił, ten do tego najmniejszego szczegółu będzie mógł to opisać. Na początku było Słowo. I to Słowo było u Boga. I Bogiem było to Słowo. Zanim choćby jedyny sługa Boży, choćby jedyną rzecz mógł rozpocząć, wpierw rozległo się Słowo Pana do niego. Czy to był Noe, czy Abraham, czy Eliasz, na początku każdej jednej służby, każdego jednego zlecenia, zadania, wpierw zostało postawione to Słowo Boże. Nie jakieś ogólne słowo. To mogło być ogólnie zwiastowane, ale bezpośrednie słowo na ten czas, na to zlecenie, które wtedy miało być wypełnione, wykonane. I my będziemy rozpatrywać więcej takich mężów Bożych i ujrzycie, że Bóg nie zmienia swego planu. Ludzie później robili szkoły proroków i mieli uczniów proroków i tak dalej. Ale Bóg ciągle jeszcze między wszystkim tym, co ludzie czynili, Bóg miał swoich sług, proroków, na których swoją rękę mógł położyć i w ich ustach Jego słowo pozostało prawdziwym. Co mieliśmy niedawno? Teraz przypominam na to sobie, co czytaliśmy o proroku Eliaszu. To powinno być w pierwszej królewskiej w 17 rozdziale w ostatnim wierszu. Wiersz 24. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. W niemieckim tłumaczeniu: słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. To jest to, o co się rozchodzi. Nauczycielu, my rozpoznaliśmy, wiemy, że jesteś prawdziwym i że ty nauczasz po prawdzie, w prawdzie, drogę Bożą. Czy możemy dzisiaj to samo powiedzieć? Stuprocentowo. Dzisiaj możemy powiedzieć: Panie, nauczycielu, mistrzu, my rozpoznaliśmy, że ty się nie zmieniłeś. I nauczałeś drogi Bożej w prawdzie. Gdy już rozpoczęliśmy z Mojżeszem, wtedy moglibyśmy przejść bezpośrednio do powołania także brata Branhama. Nie bądźcie źli na mnie, ale ten sam słup ognia, który ukazał się Mojżeszowi, ukazał się także bratu Branhamowi. I Pan mówił: jak Mojżeszowi dwa znaki zostały dane, tak będą i Tobie dwa znaki darowane. On został posłany. To stało się 7 maja 1946 roku. Drodzy, Bóg niczego nie zapomniał. I jak już przedtem na początku było powiedziane, istnieją miliony ludzi, którzy wierzą w swój własny sposób w Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela. Ale wierzmy w Boży sposób. I nie tej drogi Bożej nie tylko w prawdzie otrzymujemy głoszoną, ale bądźmy gotowi z Nim iść w tej prawdziwości. I to jest teraz ten czas, który dla nas się rozpoczyna. Po tym Bożym pouczeniu z wszelką prawdziwością i wiernością. Potem żąda Bóg od Ciebie i ode mnie, abyśmy tą drogą Bożą, która nam jasno została ukazana, abyśmy z boską prawdziwością i wiernością w posłuszeństwie byli gotowi iść tą drogą. Wtedy dojdziemy do tego, aby spotkać się osobiście z tą boską realnością. Może już trochę wyprzedzam, ale ten sam ogień, który Mojżeszowi w ciernistym krzewie się ukazał, on później stąpił na górę Synaj i cały Izrael na własne oczy widział ten potężny ogień na górze Synaj. To chce nam powiedzieć i nauczać, co Bóg z mężem, z prorokiem rozpoczyna, to w końcu prowadzi z powrotem do tego, gdzie to zlecenie, skąd to zlecenie wyszło, mianowicie do Boga. I prowadzi ludzi do Boga. Tak to jest dosłownie napisane. On prowadził ich do Boga. I tam objawił się Pan całemu zborowi Izraela. Ja wierzę w to, że Bóg teraz na końcu tej ostatniej generacji, to, co na początku Bożego zlecenia jedynemu się stało, to musi na końcu wszystkim się stać, którzy zostali uchwyceni przez to Boże zlecenie. My musimy z tą boską realnością być. Wszyscy muszą mieć dotknięcie z tą boską realnością. Bóg nie rozpoczyna potężnych rzeczy i zakończa gdzieś po cichu, ale to, co sobie zamierzył, to On wypełnia. Te ślady boskiej realności w życiu mężów Bożych, którzy jako nosiciele Jego słowa, jako wykonujący Jego wolę, jako ci, którzy szli za Jego zleceniem, są te ślady istnieją, są i tym śladem chcemy iść. To jest boska droga w całości, która nam jest ukazana w całym Piśmie Świętym. Drodzy, liczmy z tym i to nie jakoś powierzchownie, jako nadzieja, ale jako przekonanie wiary, że Bóg się nam tak objawi, jak On się na początku objawił. I gdy Bóg zechce, będziemy brali jeszcze przykłady, aby ukazać nam jak Bóg swoje drogi ze swoim ludem ma. Nie Mojżesz to był, ale Pan, który mu się ukazał, który z nim mówił, który jemu dokładnie powiedział, co ma czynić. I on później to zlecenie wykonał. I rzekł Pan, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje. Bał się bowiem patrzeć na Boga. 2 Mojżeszowa 3, wiersz 6. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyratować z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Zauważacie, co w tym podaniu zlecenia było zawartym? Pan nie mówi, Mojżeszu, spojrzałem na ciebie, ty jesteś tym mężem, ciebie poślę. Nie, on powiedział do Mojżesza, ale mówił do Mojżesza, ale widział lud. Słyszał wołanie i krzyk ludu. Mówię wam, nawet największy prorok Boży z największym zleceniem może dzisiaj tutaj z przodu stać. I gdy to wołanie, krzyk ludu Bożego nie wstąpi do tronu Bożego, nikt nie będzie mógł nic wykonać. To jest ta sprawa. I tak to czytamy tutaj. Może powinienem to jeszcze raz uczynić. Tu jest napisane. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mego. O co się rozchodziło Panu? O jakiegoś człowieka? On wziął człowieka, ale rozchodziło mu się o cały lud. Wierzcie mi dziś wieczorem, nie rozchodzi się Panu o jakiegoś człowieka, którego bierze, ale rozchodzi mu się o cały jego lud, który sobie wybrał, który chce wyprowadzić z niewoli. I my to z pomocą Bożą zapowiedzieliśmy jako czas zbawienia, uwolnienia, rok łaski, który Bóg, Pan chce nam to darować. I tak jak wierzymy i Bóg to wołanie swego ludu wysłucha, wtedy odpowie. Bóg odpowie. Wiecie, co się stało? W jednym z ostatnich kazań brat Branham to mówi. Powiedział, Mojżesz poszedł, aby... poszedł i lud nie był gotowy, aby go przyjąć. Musieli tam 40 dalszych lat pozostać, aż on po raz drugi przyszedł. Drodzy, Pan chce ten krzyk rozpaczy w nas wszystkich włożyć. On chce nasze wołanie, chce naszą biedę, naszą niedolę, potrzebę, bezmoc i nędzę. Wszystko to chce wysłuchać. On chce widzieć, chce dać pomoc, bo z Bożym powołaniem i realnością zawsze jest związany wysoki cel, sens, nie tylko, aby jakiś dźwięk wywołać, nie tylko, aby dać jakąś zapowiedź, ale to musi być związany Boży rezultat z Bożym zleceniem. I tym ostatnim zleceniem jest wywołanie, przygotowanie i dokończenie zboru oblubienicy Jezusa Chrystusa. I to musi jako rezultat wyjść. Zaprawdę tak, jak Bóg dał obietnicę. Tutaj powiedział Pan, ja napatrzyłem się na niedolę ludu mego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyratować, wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej. Dlatego, że Bóg widział, że Bóg słyszał. Dlatego, że Bóg odczuwał współczucie i ta godzina i czas nadszedł. Z boską realnością podania zlecenia musi boska realność na końcu wypełnienia tego zlecenia stać. Przejście do kraju opływającego w mleko i miód, to wypełnienie się Bożej obietnicy musi stać się z łaski boską realnością. Ten krzyk o naszej niewoli, o naszej nędzy i biedzie musi wznieść się do Boga. Niechby Pan to w nas z łaski zdziałał, bo to nie zależy od Niego. To może zależeć tylko od nas. On jest gotów czynić to, co przyobiecał i wykonać to, co sobie zamierzył. Oboje, na początku i na końcu Bożego powołania, jest boska realność. Na początku jako obietnica i na końcu jako wypełniona obietnica, jako rzeczywistość przez łaskę naszego Boga. Niech On nas wszystkich pobłogosławi. Amen. Powstańmy teraz. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca za Twoje drogie i święte słowo. Panie, stoimy tutaj przed Tobą jako Twój lud, jako trzoda Twej ręki. Panie, pomóż nam rzeczywiście w prawdzie przyjść do Ciebie, iść Twoją drogą. Panie, my nie wiemy, co mamy czynić, ale Ty racz nas nadal prowadzić, kierować, bo Ty jesteś w stanie. Panie, nas tak prowadzisz, jak nas chcesz mieć. Chcemy słuchać Twego słowa, nie jak ci, którzy to odrzucili i 40 lat musieli chodzić po pustyni. Pomóż nam, Panie. Pomóż, aby serca nasze wołały do Ciebie, aby tęsknota była coraz większa i to pragnienie wzrosło w naszych sercach. Panie, bo Ty nie dałeś jakichś pustych przyrzeczeń. Ty widzisz, do jakiego czasu dotarliśmy. Ty widzisz potrzebę. Ty wiesz, czego potrzebujemy, Panie. Dlatego spoglądamy do Ciebie w wierze i uwielbiamy Ciebie, Panie. Prosimy Ciebie, pomóż ludowi Twemu. Pomóż nam wszystkim. Ty wiesz, czego każdemu z nas brakuje. Ty znasz nasze serca, znasz nasze życie. Przynosimy Tobie wszystko, także te prośby tych, którzy oddają się modlitwie, którzy są chorzy, cierpią. Wszystko Tobie pokładamy, wierny Panie Boże. Wiemy, Ty jesteś tym wielkim lekarzem i uzdrawiasz jeszcze dziś. Spoglądamy do Ciebie, Panie, i dziękujemy Tobie jeszcze raz. Serdecznie i za te kosztowne słowo, Panie, które dziś wieczorem mogliśmy słyszeć z łaski. Niechby to w naszych sercach się zagłębiło, abyśmy się nie sprzeciwiali, ale wierzyli. Panie, wtedy Ty uczynisz to Twoje. Przyjmij cześć, chwałę i uwielbienie. W imieniu Jezusa, alleluja. Amen.